Witam Państwa, Lech Pilarski. Polski świat naukowy poddawany jest reformom. Uczelnie wyższe mają być bliżej praktyki, mają być lepsze pod względem naukowym oraz dydaktycznym. Wdrożono już m.in. zasadę, że 13 studentów ma przypadać na jednego naukowca. Wpłynie to niewątpliwie na rekrutację, zmniejszy się nabór. Najgorzej, że będzie mniej studentów na specjalnościach, w których występuje bardzo duży niedobór kadr w gospodarce. Czy to zamierzony efekt? Kolejny krok w reformach to podział uczelni na naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne. Za tym pójdą oczywiście pieniądze. W jakiej grupie wylądują białostockie uczelnie? Czy reforma skaże je na wegetację? Co zrobić, aby białostoccy maturzyści chcieli studiować w Białymstoku? O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A w naszym studiu bardzo poważne grono, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Izabela Święcicka, rektor Politechniki Białostockiej profesor Lech Dzienis i prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko. Witam Państwa.
Dzień dobry Państwu.
To co, pod ścianą białostockie uczelnie? Zaczęły się schody? Jak to wygląda? Na jakim etapie jest reforma? Może przypomnijmy naszym słuchaczom.
Czyli chyba jest uruchomione preludium do reformy, a mianowicie zadziałał po raz pierwszy w tym roku.
Ale to preludium jest molowe czy durowe?
Nie jestem muzykiem, więc nie wiem, jak dokładnie odpowiedzieć.
Marcin jest bliżej muzyki.
Dla niektórych morowe, dla niektórych durowe. Bo o tym zresztą ostatnio się mówiło. No, pan rektor chciał wspomnieć o algorytmie, tak?
Którym był. Oczywiście. No,
i cóż ten algorytm?
No cóż, algorytm podzielił na razie wszystkie uczelnie na dwie grupy, czyli na tych, co są nad kreską i tych, co są pod kreską.
W przypadku Politechniki pod kreską?
No jesteśmy pod kreską, owszem.
Dużo?
No tyle, ile można maksymalnie, czyli 5.
5 milionów.
5%. No 5% równe jest mniej więcej 5 milionów, bo nasz budżet jest około 100 milionów.
Niestety Uniwersytet w Białymstoku też jest pod kreską. No może nie tak dużo, mamy 1,4% w dół, więc w sumie to 1 400 000. Natomiast no, na pewno ta sytuacja, którą zastaliśmy z algorytmem, z przydziałem środków finansowych, wymusza na nas pewne działania.
Jakie to za chwilę? A w przypadku Uniwersytetu Medycznego?
W przypadku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku my nigdy nie możemy być specjalnie szczęśliwi z powodu finansów. W tym roku jakoś specjalnie akurat ten algorytm nas nie skrzywdził, bo jeszcze procentuje fakt związany z wysokimi kategoriami, jakie nasze wydziały posiadają. Ale chciałbym uświadomić może Państwu, że to nie jest tak, że budżet takiej uczelni, nie znam dokładnie relacji na naszych zaprzyjaźnionych uczelniach innych białostockich, ale u nas dotacja przychodząca z ministerstwa, co prawda u nas przez Ministerstwo Zdrowia również, bo to trochę się różni w stosunku do innych uczelni, ona absolutnie nie pokrywa 100% budżetu i to jest w okolicach 60% budżetu funkcjonowania podstawowego uczelni. Tyle jesteśmy w stanie otrzymać. Resztę musimy zarobić. I fakt tego, czy w tym roku, no my pod kreską w związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy cały czas, my po prostu musimy bardzo dużo ciągle zarabiać swoimi sposobami poprzez czy rekrutację studentów pochodzących
z
zagranicy, którzy są w stanie zapłacić za swoje kształcenie, czy poprzez nawet niekoniecznie zagranicznych, ale też studentów studiów niestacjonarnych. I to są te nasze troski codzienne, jak wyrównać te kilkadziesiąt procent, których nie otrzymujemy z budżetu centralnego.
Znaczy, sytuacja jest dokładna
we wszystkich uczelniach,
że dotacja nigdy nie starczała.
Na 100%.
Jak w samorządach, ta dotacja na oświatowa nigdy nie starcza na 100% funkcjonowania szkół.
Oczywiście. I
samorządy muszą to dokładać.
Porządek gdzieś poziom 75% to jest
no,
taki.
To troszkę zazdrościmy. Tak.
Znaczy, no, tak mniej więcej pewnie jest i na uniwersytecie. No, ale
to są różne możliwości pozyskiwania pieniędzy dodatkowych.
Tak, tylko że w momencie, jak no jest, dostaje się ten taki, mówiąc bardzo takim może nieładnym językiem, złoty strzał w postaci tego minus 5%, to te możliwości
dorobienia
są już bardzo ograniczone, bo gdybyśmy dostawali 100% i minus 5, no to jest to sytuacja, powiedzmy, zawsze do ogarnięcia. Natomiast jak mamy, to dotacja jest na 75% tylko i jeszcze z tego,
czyli
w tej
teraz
chwili
już
na
70.
no to sprawa się komplikuje, tym bardziej, że źródła dochodu, jeszcze kilka lat temu takim źródłem były studia niestacjonarne, praktycznie teraz już zamierają, bo niestety niż demograficzny i postępuje ciągle naprzód i prawdopodobnie za dwa lata czy za trzy to te studia w ogóle znikną z naszego tutaj pola widzenia, bo nie będzie chętnych.
Mówi pan, panie rektorze, o tych zaocznych.
Tak, o studiach niestacjonarnych, tak.
Ten sam problem jest na Uniwersytecie w Białymstoku. Rzeczywiście studia zaoczne, prawo, pedagogika, coraz mniejsze jest zainteresowanie, ale my staramy się, jak już tutaj padło, tak w cudzysłowie, dodatkowo zarobić, chociażby w postaci grantów. Aplikujemy o granty, raz lepiej,
wszyscy
raz gorzej.
Musimy, tak,
wszyscy
tak.
musimy, ale no
to
oczywiście
jest różna sytuacja, ale skupmy się na samej reformie. To z jednej strony jest ten algorytm, który wylicza odpowiednie nakłady, z drugiej strony no, ta zasada 13 studentów na jednego naukowca.
No to zależy w jakiej uczelni też, bo też są pewne odstępstwa. Uczelnie medyczne są inaczej, uczelnie artystyczne też inaczej. W związku z tym to jest taka zasada, która dotyczy głównie większości uniwersytetów, większości uczelni technicznych, ale zaznaczmy, że z pewnymi odstępstwami.
Czyli u was nie ma tej zasady?
Jest mniej, od 6 do 8. Tak.
W przypadku Politechniki?
Znaczy, w przypadku Politechniki my w tym roku dopiero zejdziemy poniżej 13. To, że nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, no to jest rezultat tego, że... No,
zawarliście z poprzednimi studentami umowę.
No tak, poza tym no, trudno było i tak dosyć ostro zejść, bo prawdopodobnie musielibyśmy rekrutację no, zamknąć gdzieś w jednym roku, co tylko nie można zrobić, no bo trzeba rekrutować w sposób ciągły. Dlatego w tym roku na pewno po rekrutacji już lipcowej będziemy mieli ten wskaźnik taki, jaki jest.
Ale
potrzebny.
O ile musieliście ograniczyć nabór?
No generalnie
50%, 20%.
Nie, to jest to około 30%.
Mniej,
tak.
Uniwersytet Białymstok musiałby ograniczyć nabór o około 20%, gdyby dojść do tego współczynnika SSR 13. Tak nie będziemy działać. Na pewno musimy w jakiś sposób trochę przyjąć mniej studentów, natomiast my zwrócimy głównie uwagę na naszych już studiujących studentów. Zwrócimy uwagę na to, czy rzeczywiście w terminie zaliczają kolejne lata, czy rzeczywiście warto dawać im kolejne szanse.
Zaostrzenie.
Tak, to w tym duchu będziemy szli. Przyznam się, że rzeczywiście na niektórych naszych kierunkach współczynnik SSR jest bardzo wysoki, na innych bardzo niski.
No fizyka, matematyka.
Matematyka jeszcze tak dość średnio. Generalnie tak, ale to jest taka tendencja w całej Polsce, że kierunki ścisłe mają niższy współczynnik od 13, kierunki ekonomiczne, społeczne zdecydowanie wyżej. I tak prawdę powiedziawszy, naszą główną troską jest to, czy my w ogóle, czy będzie koniecznie obniżanie limitów, bo biorąc pod uwagę niż demograficzny, czy my wypełnimy, my się troszczymy o to, czy wypełnimy limity może na tych kierunkach chociażby ścisłych. Tutaj o to się martwimy, bo widzimy, już ogłosiliśmy rekrutację i widzimy nieco niższe zainteresowanie niż w tamtym roku. No i żeby temu przeciwdziałać w jakiś sposób, to planujemy chociażby stypendia rektorskie dla najlepszych naszych nowo zrekrutowanych studentów, olimpijczyków, ale to są plany. Czy uda nam się wprowadzić te stypendia w tym roku, czy dopiero za rok? Trudno powiedzieć.
W przypadku Politechniki to ograniczenie naboru jest, w mojej opinii przynajmniej, dosyć niebezpieczne, bo dotyka bardzo ważnych dziedzin. Informatyka, kierunki budowlane, przedsiębiorcy, którzy prowadzą różnorodne budowy, narzekają, że nie mają kadry odpowiedniej i trzeba zamykać place budów albo strasznie dużo od ludzi wymagać, bo nie ma kto kierować budową.
Znaczy, myśl powiedzenia, że tam, gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą, to jest jak gdyby no, taki odprysk całej tej reformy, gdzie wiadomo, że jak coś się reorganizuje w taki sposób
automatyczny
czy ogólny, to czasami się no, kogoś tam po drodze potrąci i może mu się stać krzywda, ale to jak gdyby te zmiany czy obniżenie limitu nie jest aż tak aż tak restrykcyjne. Poza tym pozwoli nam to osiągnąć lepszą jakość kandydatów, bo tutaj no, koleżanka z uniwersytetu mówiła o wzmożeniu
rekrutacji, dyscypliny
wewnętrznej. Dyscypliny wewnętrznej.
Ale równocześnie zastrzegłam, że będziemy chcieli pozyskać tych najlepszych studentów.
Wszyscy też będą chcieli, bo za tym będą teraz szły jak największe profity i też będzie to jednym z punktów, który będzie sprzyjał podwyższeniu tej dotacji.
Przynajmniej ma pan takie na myśli dotację projakościową ministerialną zamiast KNOW-ów?
Tak. To jest jedna z tych
to
propozycji.
To wyjaśnijmy naszym słuchaczom o co chodzi.
To są plany takie, które do końca nie muszą być specjalnie korzystne akurat dla naszego miasta, dla wszystkich uczelni, by za liczbą tych maturzystów z najwyższymi ocenami, a jeszcze za liczbą olimpijczyków, doszły dodatkowe pieniądze do uczelni. No i my na pewno mamy bardzo dużo zdolnej młodzieży, ale siłą rzeczy, jeżeli porównamy liczbę naszych, powiedzmy, tych wybitnych maturzystów, olimpijczyków z liczbą w dużej metropolii, no to niestety no zawsze to wyjdzie na niekorzyść, a pieniądze...
Bardziej, że duże metropolie przyciągają.
To też, aczkolwiek my no, nie możemy narzekać, bo no, myślę, że to nie jest tak, że jest absolutny drenaż mózgów i od nas uciekają wszyscy najlepsi maturzyści. Absolutnie się z tym nie zgodzę i to my raczej często przyciągamy studentów, znaczy abiturientów, maturzystów pochodzących z różnych części kraju, więc akurat takiego drenażu my specjalnie nie boimy się.
Ale to temat jeszcze na kolejne nasze rozmowy. Wracając do tego, co teraz jest realizowane, wspomnieliśmy o dotacjach, które się zmniejszyły. Wspomnieliśmy o tym wskaźniku 13 studentów na jednego naukowca. Co jeszcze?
No, pozostało właściwie całość reszty jak gdyby dotacji zależy praktycznie od trzech kryteriów tych pozostałych, z tym, że dwa są bardzo nisko punktowane, bo granty mają wagę 10%, a umiędzynarodowienie tylko 5%. Natomiast podstawową tą drugim kryterium jest kryterium kadrowe, które się mnoży w tej chwili przez współczynnik parametryzacji wydziałów. No i tutaj...
Co to oznacza?
To oznacza, że no, uczelnie, które mają znaczący udział w wydziałów z kategorią A, no, lepiej wychodzą w tym kryterium.
Czyli mają kadrę o wyższym statusie naukowym.
Tak, natomiast najgorzej niestety, i to jest też pewnego rodzaju precedens, wychodzą uczelnie techniczne, gdzie kryteria parametryzacji są praktycznie no, dobrane dla nas jak gdyby najmniej korzystnie, bo prostą statystykę zacytuję. Uczelni technicznych w gronie uczelni publicznych jest 30%. Natomiast my mamy 5% kategorii A+. To są dosłownie trzy wydziały z 50, które w Polsce
funkcjonują.
I mamy około 7% wydziałów z kategorią A, to jest 50 wydziałów z 365, które ogólnie również funkcjonują. A więc to szczególnie nas dotyczy, bo my jak gdyby no, kryteria, które są przyjmowane w obecnym systemie parametryzacji, on jest leciutko zmieniony w tym roku i być może jakieś lepsze wyniki będą, to niestety zdecydowanie faworyzuje uniwersytety klasyczne.
To jest jak lub gdyby... te będące blisko otoczenia silnego gospodarczego, tak. Bo też dodajmy, że te kryteria bardzo mocno zwracają też na to uwagę. Tak, gdzie to... znowu nasze położenie
czyli
w rejonie...
zastosowanie badań naukowych w praktyce.
Przeciągnięcie finansów wprost. To jest jeżeli można wspomnieć, bo żeby nasi słuchacze nie zgubili się w tych zawiłościach, które no, dla nas są niestety chlebem codziennym, ale być może są kompletnie...
Ale dla wielu rodziców też będą chlebem codziennym, w sensie takim, że będzie zmniejszony nabór, czyli mniej młodych ludzi będzie mogło się dostać na te studia, że trzeba się bardziej zainteresować nauką, czy nie osiągać lepsze wyniki, bo później będzie łatwiej się dostać albo nie dostać na uczelnię.
I o to chodzi. I to jest bardzo dobre, bo zmusi naszą młodzież troszeczkę do większego zaangażowania się.
Zobaczymy. Pamiętajmy, że mamy otwarty rynek, jeśli chodzi o naukę w Europie. I to wszystko ładnie brzmi, tylko jak ludzie młodzi, a oni są dosyć wygodni i zorientowani w rzeczywistości, jeśli wyczują zbyt duże rafy, to spokojnie pojadą gdzieś na ciepłe wody.
Nie stawiamy młodym ludziom zbyt wysokich raf, my po prostu oczekujemy, że też będą pracować.
To myślę, że jeżeli porównamy, jakie rafy są teraz, jakie były kiedyś, to myślę, że te rafy naprawdę nie są w tej chwili jakieś straszliwe.
Ale ja tylko uprzedzam, że takie niebezpieczeństwo może być, że ci młodzi ludzie, jeśli się zastosuje to sito zbyt gęste, mogą spokojnie zrezygnować i wyjechać kształcić się w Europie.
Czy mogę na moment wrócić do wypowiedzi pana tak, rektora? Pan rektor wspomniał tutaj o tym nierównej ocenie przy parametryzacji i ministerstwo dostrzega ten problem. Jest propozycja zmian w następnej parametryzacji za 4 lata i jest możliwe, że będzie parametryzacja w obszarach nauk. My w tej chwili mamy 8 różnych obszarów nauk i wtedy może być, nie być takich wątpliwości, jak w tej chwili powstają.
Ale ten czyli czynnik, niezależnie od rodzaju uczelni.
Ale to niestety dopiero za 4 lata, a w tej chwili za pół roku mamy nową parametryzację, która zdecyduje o naszych dalszych losach finansowych na kolejne 4 lata.
Ale
plus
to,
co wyjdzie.
4 lata, z tego, co wiem. To...
No, aczkolwiek biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia z tych szerokich konsultacji społecznych, które odbywają się pod nazwą Narodowego Kongresu Nauki, w których staramy się jak najczęściej uczestniczyć.
Jak my wszyscy.
Wydaje się właśnie tak, przekwalifikowanie się na te 3 typy uczelni, o których wspomniał już pan redaktor.
Teraz może wspomnijmy.
Nie nastąpi tak szybko i w związku z tym i wyniki tej parametryzacji Anno Domini 2017 naprawdę mogą mieć duże znaczenie. Wcale nie tak przez krótki okres czasu, ale przez dłuższy niż nam się wydawało.
Tego się można obawiać, bo jak już tak parametryzacja nastąpi, to jest wtedy jak gdyby mniej powodów do tego, żeby ją powtarzać.
Znaczy, parametryzacja, wyjaśnimy, co to oznacza.
Parametryzacja oznacza nadanie kategorii naukowej poszczególnym, nawet nie uczelniom, ale wydziałów na tych uczelniach. I obecnie obowiązują trzy kategorie. A, B i C.
A plus i A.
No tak, A plus. No to w ramach A, powiedzmy te A plus. No są teraz plany, by jeszcze,
A, B i C.
Nawet jeszcze A, B plus.
A to są plany.
To są plany. Tego jeszcze nie ma. Natomiast o tyle to nie jest tylko kwestia prestiżu, bo oczywiście my jesteśmy w tej szczęśliwej, komfortowej sytuacji, że mamy rzeczywiście 3, a jedna to nawet A+, ale to się może wszystko zmienić, bo to są wszystko przepisy, które w pewnym stopniu regulują, w jaki sposób można to utrzymać. Ale to nie jest tylko kwestia prestiżu, tylko jest to kwestia to, o czym wspominał już pan rektor, że ta kategoria, otrzymanie na przykład kategorii A, determinuje to, przez jaki współczynnik jest mnożona później ta pomoc finansowa, pomoc, dotacja, która trafia do danej uczelni. W związku z tym jest to kluczowa kwestia dla wszystkich. Kwestia być albo nie być dla wszystkich uczelni, by o takie parametry, jak najwyższe kategorie walczyć, co nie jest bardzo proste, bo w wielu sytuacjach oczywiście jest szereg obiektywnych kryteriów, takich jak publikacje, czyli każdy tu może się wykazać. No tutaj pan rektor może rzeczywiście z punktu widzenia Politechniki uważać, że jest trudniej pewne rzeczy opublikować w dziedzinach czysto technicznych niż w innych dziedzinach, ale z kolei są te inne kategorie, które są oceniane przy parametryzacji, gdzie generalnie wszystkim nam chyba jest dosyć ciężko, jeżeli chodzi o nasz region, czyli współpraca, taka efektywna współpraca z przedsiębiorstwami i to, ile pieniędzy wprost pozostawi przedsiębiorca w danej uczelni. No i mówmy się, nam jest o wiele trudniej znaleźć takiego kandydata do zainwestowania niż znowu uczelni z metropolii większej, gdzie przemysł po prostu kipi i szuka tylko okazji do inwestycji.
A obecna parametryzacja może mieć jeszcze większe skutki w świetle nowej ustawy. Przypomnijmy, propozycja ustawy, już konkretna propozycja pojawi się na Narodowym Kongresie Nauki we wrześniu w Krakowie.
Będą założenia.
Założenia, tak. Do 2018 roku styczeń mamy czas na konsultacje, a ustawa zostanie wprowadzona w październiku. I teraz dlaczego mówię o tym Dlaczego mówię o tym w kontekście parametryzacji? Otóż bardzo mocno podkreśla się w propozycjach ustawy, że uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania będą bardzo mocno związane właśnie z kategorią. Stąd też budzi to nas troszeczkę niepokój. Wiemy o tym, że prawa do habilitowania będą miały tylko jednostki A+ i A. prawa do doktoryzowania jednostki A plus A i B1, jeżeli rzeczywiście kategoria B zostanie podzielona na dwie części. No. I to nas troszeczkę niepokoi, jak my wypadniemy w parametryzacji. My może nie jesteśmy aż tak dobrej sytuacji jak Uniwersytet Medyczny, bo na 9 wydziałów, w tym wydział zamiejscowy w Wilnie, mamy 4 kategorie A i pozostałe kategoria B, co dość dobrze nas plasuje wśród uczelni klasycznych o podobnej wielkości, no ale tutaj bardzo mocno trzymamy kciuki, przyglądamy się tej parametryzacji, no i troszeczkę się o niej niepokujemy, chociaż przyglądając się ankietom, które złożyliśmy, nie powinno być źle. Liczymy na to, że będzie co najmniej też te 4 kategorie A.
A w przypadku Politechniki?
W przypadku Politechniki my musimy zrobić pewne działania, które podwyższą nam efektywność naukową i jak gdyby w najbliższym czasie do tych działań przystąpię, no i oczywiście będę starał się w sposób pozytywny przekonać do tego poszczególne wydziały. No u nas jest sytuacja taka, że mamy jedną kategorię A i 7 wydziałów, reszta jest kategorią B. Te wydziały niestety nie są w niektórych przypadkach zbyt liczne, więc bez skompensowania sił po prostu nie osiągniemy tego rezultatu. Oczywiście czekamy na tą kategoryzację obecną. Widzę jak gdyby szansę na dwie kategorie A. Zobaczymy, jak to będzie, ale równolegle będę prowadził działania dotyczące podwyższenia skuteczności naukowej.
Można by z pewnością usłyszeć taki zarzut, że zbyt technicznie rozmawiamy, ale mnie interesuje takie pytanie, czy Białystok akademicko ocaleje po tych wszystkich reformach? Co zrobić, żeby wzmocnić, że tak powiem, naukowość uczelni?
Z pewnością ocaleje. To jesteśmy wszyscy tutaj zgodni, że Białystok nie ma innego wyjścia niż pozostać fantastycznym miastem akademickim, które będzie przyciągało jak największą liczbę świetnych młodych
ludzi.
Z
działań ministerstwa i z tych zamierzeń reformatorskich wynika, że duzi dostaną więcej, a Białystok nie jest duży.
Do końca. Ale Białystok ma też swoje atuty.
Tak, no i przede wszystkim też do końca, jeżeli chodzi o działanie ministerstwa, absolutnie to jest całkowicie hipotetyczna na tym etapie jeszcze dyskusja, ponieważ na razie mamy 3 projekty, dodajmy w niektórych punktach spójne tej nowej ustawy, która miałaby decydować o naszym losie wszystkich uczelni, ale w wielu punktach rozbieżne. Który z tych projektów ustawy, jaka kompilacja i w jakiej części zostanie stworzona, o tym dowiemy się w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, a poza tym jeszcze, jak już zostało, ja zauważyłem pewną tendencję, będąc uczestnikiem tych spotkań Narodowego Kongresu Nauki, nie wiem, czy państwo profesorowie ze mną się zgodzą, po pierwszym przedstawieniu tych rzeczywiście założeń tej ustawy, kiedy naprawdę powstał bardzo duży ferment w środowisku akademickim i część była zachwycona, część była przerażona i rzeczywiście emocje były bardzo duże. Minęły 2-3 miesiące, trwały rzeczywiście te szeroko konsultowane spotkania, debaty i w pewnym momencie zauważyłem już od miesiąca, od przedostatniego spotkania, które miało miejsce na Politechnice Gdańskiej, że wydaje się, że ministerstwo jakby dostrzegło, jak wielkie emocje są z tym związane i stara się troszeczkę, zdając sobie sprawę, że nagłe decyzje,
zabiegi reformatorskie,
rozłożyć może pewne elementy tejże reformy w czasie. I o ile wcześniej wydawało się,
że będzie rewolucja, a teraz ewolucja.
To znaczy, to może ta rewolucja, może chodziło o tempo pewnych zmian, o ile wcześniej byliśmy praktycznie przekonani, że już pod koniec tego roku dowiemy się, która z naszych uczelni albo które uczelnie staną się uczelnią badawczą, badawczo-dydaktyczną czy dydaktyczną. Wiem, że te nazwy mogą niedużo mówić, ale za nimi prawdopodobnie mogą się kryć różne finansowanie, modele finansowania i dlatego tak o nich wszystkich mówimy. O tyle teraz wyraźnie już premier Gowin na ostatnim spotkaniu powiedział, że to nie będzie nagła zmiana, to będzie raczej wytyczenie kierunku i przez najbliższe 2 lata prawdopodobnie uczelnie zdecydują na podstawie podjętych działań, w której kategorii uczelni widzą siebie i jakie w związku z tym podejmują obietnice, więc będzie to, wydaje się, na tę chwilę bardziej rozłożone w czasie.
Dodatkowo jeszcze na ostatnim kongresie NCN, Narodowego Centrum Nauki w Kielcach, pan premier Gowin podkreślał też to, że nadanie kategorii danej uczelni nie będzie na stałe, więc będzie możliwość wejścia do tego klubu,
przejścia,
więc ważne jest, żebyśmy wiedzieli, do czego mamy dążyć, wyznaczenie tych kryteriów i wtedy będziemy wiedzieli, jak możemy spełnić te kryteria.
Panie profesorze, ale czy to nie za krótki czas, no bo w ciągu 2 lat nie da się wykształcić kadry.
To znaczy, nikt też tego nie oczekuje.
Ale to...
Nie no, ale jeśli chcemy podwyższać poziom, akademickość, tak to nazwijmy, czy badawczość uczelni,
raczej
to trzeba mieć
zmianę organizacji.
Kadrę.
Nie, nie, to wiadomo, że kategorii wydziału, czy kategorii uczelni, bo w takim aspekcie też tak. Są pomysły, żeby... Zresztą ustrój uczelni ma być generalnie w tej chwili nie tak jak teraz wydziałowy, tylko ogólnouczelniany, że to uczelnia ma być tym podstawową jednostką. Więc oczywiście czy 2, czy 4, czy 6 lat to jest, nie jest to dostateczny czas, żeby ten rozwój wydziałów postępował w sposób ewolucyjny. Do tego jest, to sądzę, że można to odczytać jak gdyby pomiędzy wierszami, że potrzebna jest rewolucja, ale rewolucja w pewnej formie organizacji. No, rewolucją oczywiście dla wszystkich, dla całego środowiska akademickiego w warunkach polskich jest jak gdyby masowe łączenie uczelni. I sądzę, że jeśli ten kurs, który jest w tej chwili, szczególnie ten...
No mamy w naszym kraju kilkaset uczelni, to jest...
No fakt, że ich jest za dużo, bo to mówię, to chociaż ta liczba jest w sumie, jak na to spojrzeć, to takich czysto uniwersyteckich uczelni mamy 70 plus, nie wiem ile jest medycznych takich czystych, klasycznych, a bez tych, które są...
11 plus dodatkowe wydziały, tak.
Tak, bo wydziały są przyorganizowane teraz do również uniwersytetów. I to jest ta liczba uczelni uniwersyteckich. Trudno zaliczyć do tej grupy Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, które mają zupełnie inne...
To jest osobna kategoria...
Ale ich jest 35, więc w sposób sztuczny powiększają tą grupę uczelni państwowych. I skutek działania algorytmu akurat w tych szkołach był zupełnie odwrotny niż w uniwersyteckich. W związku z tym widać, że nadal jeszcze jak gdyby los tych szkół jest nieokreślony. Natomiast główny kierunek teraz reformy idzie w obręb tych 70 paru czy 80 uczelni, które stanowią trzon uniwersytecki. I teraz...
I mają się te uczelnie wewnątrz konsolidować.
Wewnątrz konsolidować, żeby podwyższać to, co się teraz ładnie nazywa doskonałością naukową, aby tą doskonałość naukową wywyższać na ile się da. Oczywiście jest to najkrótszy, najprostszy sposób, ale musi jednocześnie być jeszcze opatrzony pewnym zmysłem organizacyjnym, ponieważ takie czysto fizyczne łączenie uczelni, niewiele nieuporządkowanych uczelni, może tak powiem, da efekt odwrotny w czasie, pierwszych kilku lat istnienia.
Tak, ludzie będą ze sobą się zmagać, zamiast spokojnie zajmować się nauką.
Więc dlatego ten fakt łączenia powinien następować po jakimś krótkim w miarę okresie przygotowania się uczelni do tego.
Zastanówmy się nad jednym pytaniem. Czy połączenie uczelni podniesie tę doskonałość naukową?
To teraz jest... już panie profesor wprowadza dodatkowy temat, dyskutowany od kilkudziesięciu lat w Białymstoku. Czy właśnie nie powinno w Białymstoku dojść na przykład wzorem Olsztyna do połączenia uczelni i stworzenia jednej silnej placówki naukowej? No,
przykład, to jest inna skala troszeczkę.
Przykład, mniej więcej podobny. Przykład Olsztyna jest tutaj, sądzę, przykładem dobrym, bo tam się połączyło kilka uczelni.
Akademia Rolniczo-Techniczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
Seminarium Duchowne i tak dalej. Ale osiągnięto cel... Rzeczywiście po tych kilkunastu latach funkcjonowania tej jednostki, cel, który rzeczywiście jest widoczny, bo jest to uczelnia, która zajmuje wysokie pozycje w klasyfikacji, w rankingach i w klasyfikacji uczelni w Polsce.
Zresztą, coś w tym łączeniu jednak jest.
Nie, no łączenie jest oczywiście, ono może doskonałości naukowej w sensie takim bezpośrednim nie nada. Ale efektywność działania to tak jak się ma czasami na wydziale bardzo rozczłonkowane katedry, czy małe katedry. Żeby zwiększyć efektywność naukową, to jest podstawowe działanie. Łączyć się ze sobą te, które mają tożsame tematy i wszystko.
No bo pytanie, czy nas stać w Białymstoku, żeby informatyka była na uniwersytecie i na Politechnice? Jeszcze niedługo na pewno Uniwersytet Medyczny też informatykę medyczną uruchomi. Zarządzanie medyczne, jest zarządzanie na Politechnice, jest zarządzanie na Uniwersytecie. To jest jednak no, rozpraszanie tak. kadry. Czy
ale te kierunki... Tylko w dwóch kierunkach, bo reszta to się jak gdyby różnimy się. Już
no ale poza nauka tym... idzie. Ale nauka, jeszcze jest ta tendencja, że nauka idzie w kierunku takiej interdyscyplinarności.
Ale te kierunki są adresowane do innych studentów. Studenci informatyki...
Ale studentów jest coraz mniej.
Studenci informatyki na Politechnice są bardziej zainteresowani, załóżmy, nie wiem, może budową komputerów, a studenci...
Programowaniem
chyba też. Studenci na Uniwersytecie w Białymstoku. Rzeczywiście, to jest pewien jakiś problem, natomiast może nie zacznijmy...
Czy nie dojrzeliśmy, czy właśnie ministerstwo proponując reformę nie stawia nas trochę pod ścianą, żebyśmy zaczęli debatować, co zrobić, żeby naukowość podnieść, badawczość podnieść, to ładniejsze określenie, ale z drugiej strony, jak przyciągnąć, i tutaj ostatnią część naszej rozmowy zaczniemy, jak przyciągać studentów do naszej uczelni, bo mamy znakomite warunki lokalowe, badawcze, w sensie wyposażenia. Pytanie, jak tę bazę, w którą władowaliśmy mnóstwo pieniędzy, jako województwo, jako miasto, jak tę bazę efektywnie wykorzystać?
Dyskusja nad połączeniem uczelni nie jest nowa. Ona trwa już praktycznie od 10 lat. Pierwsze takie głosy były. Tak, już...
Ale nigdy nie było tak silnych stymuli do tego, żeby to wreszcie jak gdyby
żeby do tego doszło.
Ja sądzę, że zanim będziemy mówić o takim ścisłym połączeniu uczelni, może warto zacząć mówić o ściślejszej współpracy. W tej chwili uczelnie współpracują.
Tak,
uniwersytet...
bo czasami samo łączenie, dla samego łączenia przecież nie jest, nie powinno być celem samym sobie.
Nie,
powinno
oczywiście.
Czemuś służyć.
To nie da nam doskonałości.
Dlatego mówiłem, że troszeczkę inna skala jest przy Olsztynie, bo na przykład no, tam wchłonięcie na przykład małego wydziału lekarskiego czy jego stworzenie, to było zupełnie coś innego przy dużej masie tych kierunków ogólnouniwersyteckich czy technicznych. My naprawdę dorobiliśmy się swoich świetnych marek przez te lata istnienia. Mówię tu o gospodarzach, uczelni, którzy są dzisiaj w studiu. Sam z olbrzymim szacunkiem dla pozostałych oczywiście uczelni. I łączenie tylko po to, żebyśmy zmienili szyld, nie jest chyba samo w sobie jakoś tutaj kluczem.
Nie, mi chodzi o to, żeby osiągnąć wyższą jakość, efektywniejsze wykorzystanie majątku.
Ale jak najbardziej.
Ale współpraca, tak
wydaje mi się, to, o co moglibyśmy apelować, bo my też, my naprawdę, nas nie trzeba zachęcać do współpracy, my naprawdę współpracujemy i z Uniwersytetem w szeregu innych na poszczególnych działaniach, z Politechniką, wspólne granty piszemy, wspólnie jesteśmy... Ale rzeczywiście, że tak, także to się wszystko dzieje, to wszystko. Teraz martwmy się o to, czy ten poziom współpracy, jak go zwiększyć, to oczywiście zawsze można. Jak ściągnąć, ja ciągle wracam do tego niestety, bo to jest naszą bolączką naszego regionu, jak ściągnąć więcej ludzi, przedsiębiorców, którzy zechcieliby inwestować w naszych uczelniach na badania naukowe trwające razem z nami, bo przez to nasze kategorie będą rosły. Niestety to się nie zmieni, niezależnie w którym kierunku pójdzie ta reforma, to będzie zawsze będzie premiowane to, oprócz publikacyjności, oprócz zdobywanych grantów, również to, ile jesteśmy w stanie wykazać poziomu współpracy przedsiębiorcami.
Ale to się zmieni. W tym roku weszła ustawa o małej innowacyjności, która pozwala na to, że przedsiębiorca, który inwestuje w badania naukowe we współpracy z uniwersytetami, może uzyskać aż 50% zwrotu poniesionych kosztów.
Prośmy media o to, żeby jak najwięcej mówiło o tym. My przy każdym spotkaniu mówimy przedsiębiorcom. Najłatwiej jest Politechnice, bo to jest jakby naturalny taki rynek i partner do współpracy, ale z punktu widzenia naszego, czasami nie zawsze nasi fantastyczni lokalni przedsiębiorcy zdają zdają sobie sprawę, że oni mogliby zrobić świetny biznes, wykonując część badań naukowych, który byłby doskonały promocyjnie, marketingowo, przy sprzedaży nawet swoich produktów, poprzez współpracę z uniwersytetami,
wszystko,
w tym medycznym.
Rozumiem, tylko pytanie właśnie do przedsiębiorców. Dlaczego oni wolą chętnie zrobić te badania w Warszawie?
Nie, nie wolą.
Zaraz tutaj sypać wieloma przykładami takich firm, które prowadzą badania nie w Białymstoku. Pytanie kolejne, co zrobić, żeby większość maturzystów studiowała w Białymstoku, bo 80% białostockich maturzystów wyjeżdża z naszego miasta, a zatem w to miejsce przyjeżdżają inni. Suwałk, z Łomży, z Bielska Podlaskiego, z Grodna, z Wilna, ale...
Pytanie o rynek pracy. To jest pytanie o rynek pracy. Ja myślę, że ci maturzyści nie wybierają Warszawy dlatego, że nie lubią Białegostoku, czy chcą koniecznie uciec od mamy.
Ale gdybyśmy stworzyli lepszą uczelnię, byli atrakcyjniejszym partnerem do współpracy z dużymi koncernami, a nie rozproszonymi.
Gdyby była większa szansa na współpracę, gdyby te koncerny było ich więcej tutaj, oni wiedzieliby, że kończąc politechnikę czy uniwersytet, bo z medycyną nie ma problemu, zawsze niestety znajdą pracę, ciągle jest to zawód bardzo, bardzo potrzebny, to myślę, że to nie byłaby tego kwestia.
Tak samo jest, panie profesorze, jeśli chodzi o informatykę. 100 tysięcy informatyków czy 200 tysięcy potrzeba w Niemczech.
No tak, tak,
także
tak,
wydrenują
tak,
wszystko.
Ale pewnym rozwiązaniem jest po prostu tworzenie nowych programów studiów, programów opartych, też tworzenie tych programów we współpracy z przedsiębiorcą.
Tak. No, tu powstał ten pomysł, tak, te studia dualne na przykład, które powstały. Tak.
To jest jedna droga i my musimy to zrozumieć.
Czyli
my musimy
też
korzystać.
Jednak, mimo tak ostrych warunków doprowadzić do połączenia białostockich uczelni? Jak państwo to oceniacie?
Da się, ale nie w takim szybkim tempie. Ja bym proponowała,
czy
może...
kiedyś dojdzie do tego?
Znaczy, to, że dojdzie, to oczywiście jeśli sytuacja polityczna, no taka, jaką w tej chwili mamy w kraju i te programy, które są realizowane, będą realizowane dalej, to jest to nieuchronne, ponieważ za tym pomysłem kryje się właśnie taki sposób rozwiązania tego problemu. I tutaj
to znaczy
konsolidacja. To znaczy
konsolidacja i większe pieniądze.
Większe pieniądze i przez to uzyskanie lepszej efektywności, wyższej rangi we wszelkiego
czyli
rodzaju.
Uniwersytet Białostocki A+, tak? Można by tak to zadanie zdefiniować.
To nie jest takie...
Poza tym jest kwestia taka, że tutaj możliwości łączenia przy trzech partnerach jest zawsze kilku. To nie zakładam, że niekonieczne jest połączenie wszystkich trzech. Uniwersytet Medyczny jednak ma swoją specyfikę i...
No mamy przykłady, ja powiem, są przykłady przecież w Polsce, dwa łączenia. No oczywiście ze względów historycznych Uniwersytet, Akademia Medyczna Krakowska połączyła się z Uniwersytetem Jagiellońskim i oni są z racji historycznej szczęśliwi.
Wrócili do korzeni.
Tak, natomiast z kolei w Bydgoszczy, państwo być może śledzą te relacje.
Tak.
No najpierw wszyscy byli szczęśliwi, w tej chwili jest tylu samo zwolenników, ilu zwolenników rozwodu, którzy robią wszystko, żeby jednak odejść. Nie twierdzimy, czy to jest dobrze, czy źle, tylko to nie jest recepta sama w sobie, że po prostu się połączymy i nagle wszystko stanie się cudownie.
Uzyskamy doskonałość, uzyskamy więcej studentów. Tak.
Musimy już postawić kropkę. Dziękuję państwu bardzo za udział w programie. Teza jest, będziemy próbowali przyglądać się, jak przebiega realizacja, czyli ewentualna konsolidacja. Chodzi o to, żeby ocalić akademickość Białegostoku, a nawet ją rozbudować, bo to jest istotne, to jest ważne dla rozwoju gospodarczego miasta i społecznego. Bo jak będą dobre uczelnie, to nasi...
Są dobre uczelnie.
Synowie,
mamy
nasze
naprawdę bardzo dobre
nie będą
uczelnie.
Stąd wyjeżdżali, a my sami nie zostaniemy tutaj... kisić się we własnym sosie.
Mamy dobre uczelnie, proszę państwa. Niech to wybrzmi na koniec naszego spotkania.
Tak, bardzo dobre uczelnie mamy.
Stawiamy 4 wykrzykniki, że to prawda. Naszymi gośćmi byli dzisiaj prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Izabela Święcicka, rektor Politechniki Białostockiej, profesor Lech Dzienis i prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Boniuszko. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.